Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jestem dzisiaj w konwersatorium razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
A będziemy dzisiaj kontynuowali naszą serię rozmów o ludziach niepodległości. To prawda, że jubileusz stulecia jest już za nami, coraz dalej. Niemniej, tak jak zaczęliśmy w konwersatorium z pewnym wyprzedzeniem, tak nie zamierzamy szybko kończyć, ponieważ to pokolenie ludzi zaangażowanych w tworzenie niepodległości, potem jej budowanie w II Rzeczpospolitej i czasem też i w różnych dramatycznych wydarzeniach potem uczestniczących, że to jest pokolenie bardzo ciekawe i wydaje się, że te rozmowy nie powinny się tutaj urwać. I na znak tego, że się nie urywają, rozmawiamy dzisiaj o Zygmuncie Klukowskim. Znowu osobie, o której niektórzy powiedzą, no oczywiście, znakomicie, wiemy, to jest no, rzeczywiście ktoś, o kim trzeba mówić, przypominać, ale tak niekoniecznie musi być. Ktoś powie, nie słyszałem. No tak, to tak jest z tymi osobami, o których tu rozmawiamy. Czasami osoby nieprawdopodobnie zasłużone, ale pozostające w tym drugim, czasami w trzecim szeregu takiej publicznej znajomości. Być może dla naszych słuchaczy jednak rozpoznanie Zygmunta Klukowskiego nie przedstawia takiej wielkiej trudności, bo jest to osoba mocno związana z Zamojszczyzną, bardzo dla tego regionu zasłużona na różnych polach. Będziemy o tym mówili, a więc zapewne będziemy tutaj po trosze oddawali sprawiedliwość osobie, która jakoś jednak jest już znana. Mówi się hasłowo w jego biogramach: lekarz, bibliofil, historyk. To są trzy pola, na których niewątpliwie w różny sposób on się zasłużył, pozostając zawsze przede wszystkim jednak lekarzem, prawda? Pozwól, Michale, jeszcze przedłużając ten mój głos, po prostu dwa słowa o samym początku, prawda? Mamy do czynienia z osobą, Zygmunt Klukowski, z osobą, która no, startuje życiowo może troszeczkę później niż wiele osób, o których tu mówiliśmy. Urodzony w roku 1885, powiedzmy sobie zawsze w tej pierwszej części życia, w dzieciństwie i w młodości związany z terenami Imperium Rosyjskiego i to tego głębokiego rzeczywiście, bo urodzony w Odessie, prawda? No to już nie są żadne polskie kresy wschodnie, tylko po prostu miasto, jedno z miast Imperium Rosyjskiego. Tam przychodzi na świat w rodzinie magistra farmacji, więc to już będzie pewnie w jego życiu tak, że ta atmosfera lekarska, atmosfera uczestniczenia w leczeniu, tak, jest mu tutaj na początku już dana. Potem uczy się w Moskwie. Najpierw to jest szkoła średnia, potem rozpoczyna studia i to jest ten czas pewnie, gdy
studia
również...
Studia medyczne,
gdy się zaczyna też trochę ten drugi wątek, to też nie zaskakujące, u wszystkich tych ludzi, o których mówiliśmy, włącza się w aktywność środowiska polskiego, to zawsze związane z jakąś przynależnością do jakiejś tajnej, półjawnej, jawnie jawnej grupy. Tutaj chodzi o Stowarzyszenie Młodzieży. No i potem, żeby te studia kontynuować, przekracza granicę no i państwową, i też można...
Bo oczywiście ta działalność, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ściąga na niego kłopoty.
Właśnie, warto o tym wspomnieć.
Które zmuszają go właśnie do
przeniesienia się na Uniwersytet Jagielloński, tak, do Krakowa. Niemniej kłopoty się i tak nie kończą, bo to jest bardzo aktywny człowiek i gdy najpierw włącza się do konspiracji socjalistycznej, prawda, warto o tym pamiętać, że to jest, wspominamy tutaj o tym, prawda, że organizacje socjalistyczne, dość zróżnicowane zresztą w swoim tonie, to była jedna z, jakby to powiedzieć, tych trzech w każdym razie najważniejszych odnóg życia także polskiego, czy to był ruch ten narodowy, wszechpolski, czy to był ruch ludowy, tak, już wtedy się mocno wyróżniający, czy też właśnie ruch socjalistyczny. To gdzieś w tych obszarach zazwyczaj młodzi patrioci znajdowali swoje pole aktywności. Tutaj Klukowski nie jest wyjątkiem, ale jest dobrym przykładem. Pierwsze spotkanie z więzieniem to jest związane z uczestniczeniem w tak zwanych wypadkach roku 1905.
Tak, to na szczęście w jego wypadku nie wiązało się z długoletnim pobytem w więzieniu. On, jakby to powiedzieć, więzieniem będzie miał koniec życia naznaczony, ale jest też znamienne, że również początek życia dorosłego. Jakoś o to więzienie się nasz bohater ociera.
Cytadele warszawskie.
Tak jest. To mu nie przeszkadzało ani ukończyć studiów, ani potem w czasie pierwszej wojny światowej zostaje wcielony jako lekarz do armii rosyjskiej i odbywa służbę od początku tej wojny do końca praktycznie, tak? Udaje mu się z zawieruchy rewolucyjnej z Rosji wydostać i tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyjmuje posadę dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie, z którym to miasteczkiem będzie związany aż do śmierci w roku 1959. My w ogóle mówimy w tym naszym cyklu tak o postaciach, które nawet jeżeli znane nie są specjalnie szeroko, to jednak mają jakieś znaczenie ogólnopolskie, prawda? Tutaj mamy do czynienia i nie jest to, jakby to powiedzieć, żadna uwaga degradująca czy umniejszająca. Mamy do czynienia z człowiekiem zdecydowanie lokalnym, który całe swoje dorosłe życie, tak jak powiedziałaś, poświęcił za Zamojszczyźnie, dokumentowaniu jej historii, dokumentowaniu obyczajów ludowych. No a o tym jeszcze powiemy o innych jego zasługach, nie dotyczących historii, tylko dotyczących jego współczesności, II wojny światowej i okresu powojennego. W każdym razie w 1919 roku osiada w Szczebrzeszynie, obejmuje kierownictwo tamtejszego szpitala, jak to wtedy było w powszechnym obyczaju, równocześnie prowadzi praktykę prywatną. Można powiedzieć, że na tle Szczebrzeszyna no jest postacią niezwykle oryginalną. Prawda? To jest wówczas miasteczko liczące kilka tysięcy i to raczej bliżej 2000 niż więcej osób, w większości żydowskie. Najbliższe duże miasto to jest Zamość, oddalone o 30 kilometrów. Oczywiście duże miasto w wypadku Zamościa zarówno teraz, jak i wtedy jest może lekką przesadą, ale większym miastem, tak?
Ale mówimy o Zamościu ordynacji zamojskiej.
Znaczy on już wtedy od dawna do ordynacji nie należał. Natomiast oczywiście dużym ośrodkiem obok Szczebrzeszyna, który organizuje jakoś tam życie lokalnej społeczności, jest ordynacja zamojska. Jest pałac i główna siedziba rodu zamojskiej w Klemensowie. To jest obecnie dzielnica Szczebrzeszyna, wtedy kilka kilometrów od Szczebrzeszyna i centrum administracyjne tejże ordynacji, biura, browar, kierownictwo lasów ordynackich, tartaku i tak dalej, w Zwierzyńcu, który jest oddalony o kolejne kilkanaście kilometrów od Szczebrzeszyna. Sam Szczebrzeszyn niby jest jakimś specjalnym ośrodkiem intelektualnym. Środowisko, w którym się obraca, oczywiście poza pacjentami, tak, którzy należą do wszystkich grup społecznych, przynajmniej jeśli chodzi o szpital, bo w przypadku prywatnej praktyki to pewnie z tym bywało różnie, ale to środowisko, w którym upływa jego życie towarzyskie, tak, no to jest drobnomieszczaństwo, tak, szczebrzeskie, proboszcz, aptekarz, niżsi urzędnicy ordynacji, prawda?
Zapewne nauczyciel.
Tak, Szczebrzeszyn jest, o czym też warto wspomnieć, miejscem, w którym w pierwszej połowie XIX wieku funkcjonowało liceum, będące pozostałością dawnej Akademii Zamojskiej i w którym po odzyskaniu niepodległości otwarto na nowo szkołę średnią, tym razem w postaci seminarium nauczycielskiego. Są to ludzie głównie raczej o poglądach narodowych, prawicowych. Natomiast on jest socjalistą, jest wolnomyślicielem, nie chodzi do kościoła, w związku z tym od razu się wyróżnia. Ma niezwykle, no, można powiedzieć, rozbuchane zainteresowania intelektualne związane przede wszystkim z historią regionu.
Doszliśmy do obrazu środowiska, w którym będzie jego życie upływało. Za chwilę spróbujemy opowiedzieć o bardzo bogatych, rozmaitych polach jego działalności. Wracamy do naszej rozmowy o doktorze Zygmuncie Klukowskim, dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie. Mówiliśmy o jego, jak to w tym pokoleniu bywało, chmurnej i dumnej, tak powiedzmy, tutaj młodości konspiratora, uczestnika różnych działań kolportera, nielegalnych publikacji socjalistycznych, uczestnika całego porywu narodowego w roku 18 i potem także roku 20, bo warto wspomnieć, że aczkolwiek niewiele to doprowadziło to do wielkich spraw, ale jednak, no, jak wielu innych, został zmobilizowany w roku 1920 XX. Potem był również organizatorem, czy również kierownikiem szpitala, który ratował ofiary rozmaitych epidemicznych chorób, które zawsze w wojnie i wypadkom wojennym towarzyszą, a więc, no, można powiedzieć, człowiek zawsze gdzieś, jak się zwykło mówić, na pierwszej linii frontu, choćby tego lokalnego. Przed przerwą, Michale, mówiłeś o tej jakby jego sytuacji, tak? On nie tyle został rzucony, w jakimś sensie zmuszony, w jakimś sensie wybrał ten Szczebrzeszyn i w Szczebrzeszynie nagle jest takim, właśnie chciałem powiedzieć, że wszystko usposabia go do tego, żeby był odludkiem, bo jakby kimś z zewnątrz.
Zgorzkniałym, tak, jakim, prawda?
Kimś, a tu zupełnie
nie
mamy
jest.
Do czynienia.
To w ogóle nie była tego typu konstrukcja psychologiczna, jeżeli można jakieś takie tutaj amatorskie diagnozy stawiać. To znaczy on, będąc dosyć mocno zdystansowany do poglądów swojego środowiska, równocześnie wcale go nie unika, prowadzi życie towarzyskie, a jakby to powiedzieć, jeżeli czegoś mu brakuje, to po prostu stara te braki uzupełnić gdzie indziej.
No przecież, oczywiście, zdajmy sobie sprawę, że w momencie, którym tam, jak mówią biografowie, miał trochę mniej zajęć lekarskich, rzucił się do uzupełniania lektur, przy czym mówią, że na bok odkładał literaturę piękną, zwykle częściej braną do ręki, jako dla rozrywki. On tego nie traktował jako bardziej rozrywki, tylko jako pasji, tak? Więc pochłaniał tomy dotyczące historii, wiedzy społecznej,
historii regionu.
I tak zaczęła się budować jego, przy okazji, jego biblioteka.
Tak, kupuje samochód, żeby móc jeździć przynajmniej do Zamościa, tak? Do jakiegoś większego
ośrodka.
To
też bogaty oryginał.
Tak, jak na tamte czasy. Już choćby ten samochód, tak? I o tym nie wspomnieliśmy, ale to też jego fizyczność. On był dosyć niewysokiego wzrostu, równocześnie nosił wąsy i brodę, przypominając trochę pułkownika Sandersa, prawda? Ze znanej sieci fast foodu. Dość szybko siwiał, w związku z tym naprawdę nawet tym się wyróżniał. Wyróżniał się tym samochodem, którym podróżował regularnie do Zamościa, gdzie włączył się w działalność lokalnego towarzystwa bibliofilskiego, towarzystwa miłośników książek. Wszedł w życie również tamtejszej elity. W Szczebrzeszynie gromadził w swoim mieszkaniu książki, które potem stały się zalążkiem biblioteki publicznej. W Szczebrzeszynie, jak we wspomnieniach o nim można wyczytać, że zgromadził około 10 tysięcy woluminów w swojej domowej bibliotece. Gromadził różnego rodzaju ceramikę, wytwory ludowe, prawda, tego typu działalnością się zajmował. Wszędzie go było pełno, tak? To był człowiekiem, można powiedzieć, to doczesne życie chwytającym garściami, prawda?
Tak, i równocześnie takim bardzo uważnym smakoszem książki, o czym tutaj już mówiłeś, także takim wielbicielem ładności czy piękna książek. Tutaj Ex Libris, jego własne, on sam już kolekcjonował Ex Libris. Też przeszło do historii istnienie takich specjalnych nalepek ochronnych, na których była jego karykatura i napis "Książek nie pożyczam".
Tak. To
bolesna zapowiedź dla każdego, kto widział bogactwo tego księgozbioru, ale taka była prawda. Mówiłeś o tym towarzystwie bibliofilskim w Zamościu. Trzeba sygnalizować, że ta struktura oparta właściwie na początku na przyjaźni kilku osób i dopiero potem zalegalizowana, no, bardzo szybko stała się jedną z trzech najważniejszych takich struktur bibliofilskich w Polsce. Warszawa, Kraków, no ho, to tak wymieniamy jakby bez trudu Zamość, tak? I to właśnie z powodu, nie dlatego, że to tak wyszło, bo Zamojski i tak dalej, tylko właśnie dlatego tak wyszło.
Ten Zamość o Zamojskim
no
już
właśnie,
wtedy...
Tylko dlatego, że Klukowski, że Leśmian, że Młodożeniec. Bo tak się złożyło, tak, że udało się Klukowskiemu znaleźć na tym terenie takich, jakby to powiedzieć, partnerów tej pasji. To oznaczało nie tylko klub książki, nie tylko dbałe wydawanie różnych publikacji, to oznaczało stałe jakieś kontakty, zjazdy, wystawy bibliofilskie, a więc to był ruch wykraczający poza, jakby to powiedzieć, brydża zainteresowanych.
Tak. Aczkolwiek oczywiście część towarzyską tego Klukowski uwielbiał. Tak. U niego jakby to być tu nie było podziału na życie intelektualne i życie towarzyskie, dla niego to było to samo.
No i powiedzmy sobie, że chyba niestety jakby również momenty tego życia towarzyskiego były tym, czego chyba jego żona nie ostatecznie jakoś tam, to znaczy, nie wytrzymała.
Bo, tak, bo ostatecznie myśmy, opuściła. Myśmy go, o tym nie wspominali. On rzeczywiście do Szczebrzeszyna w 1919 roku przybywa z żoną i kilkuletnim synem. Natomiast to małżeństwo dość szybko się kończy. On nigdy o nim specjalnie nie wspominał. W każdym razie żona z synem Szczebrzeszyn po, nie wiem, chyba roku czy dwóch pobytu opuszczają. Kontakt z synem on odnowi dopiero po II wojnie światowej, kiedy będzie miał okazję jakoś ten rozdział swojego życia przynajmniej emocjonalnie uporządkować. Tak, spotyka się z synem, spotyka się z jego żoną, ma okazję poznać rodzinę syna. Natomiast jakby to powiedzieć, zakłada nową rodzinę, tak? Dość szybko pojawia się druga żona i pojawia się adoptowany syn, którego tragiczne losy zaważą również na losach samego Kulkowskiego, ale to już po II wojnie światowej.
No tak, to mówisz o tym zakładaniu nowej rodziny, to jest coś, co się dzieje około roku 1930. To jest czas z jednej strony, w którym Kulkowski już w tym swoim środowisku i trochę, i mówię tutaj i o lokalnym, i jakby wychodzącym, ale z kolei bardzo sfokusowanym środowisku bibliofilskim, więc w obu tych światach, także dodajmy świat medyczny do tego, jest osobą znaną i już w tym momencie zbierającą jakby należne mu wdzięczność, laury. Ta, no, nie to, że był osobą noszoną na rękach, niemniej no, mamy tu do czynienia z kimś, komu jednak proponowano, żeby, jak się wydawało, szedł dalej i wyżej. Tak? No, miał profesurę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Powiedzmy no. sobie o tym na przykład, że to też zupełnym przypadkiem tak się złożyło, że w Szczebrzeszynie mieszkała siostra Felicjana Sławoja Składkowskiego. Generał Składkowski, minister spraw wewnętrznych, wiceminister spraw wojskowych, no już potem oczywiście premier, ostatni premier II Rzeczpospolitej, że tę siostrę w Szczebrzeszynie regularnie odwiedzał. Kulkowski w swoich pamiętnikach, o których za moment może też powiemy parę słów, bardzo barwnie opisuje te wizyty Sławoja w Szczebrzeszynie. Jego dosyć takie no, niestandardowe zachowanie i takie bardzo ekspresyjne, prawda, i też wzbudzające sensacje, rubaszne, prawda, no, rozsadzające tę małą społeczność. I oczywiście dosyć szybko się zaznajomili. Ono też opisuje w tych swoich pamiętnikach no, z niezwykłym humorem podróż, którą kiedyś prywatnym samochodem Sławoja odbył do Warszawy ze złamaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i z policją, która ich zatrzymała po drodze, policjantem przerażonym, który zorientował się, że zatrzymał ministra spraw wewnętrznych, który kazał mu podać numer swój służbowy, imię i nazwisko, ale jak się okazało, tylko po to, żeby go potem przedstawić do odznaczenia za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Więc jakby to powiedzieć, mógł to wykorzystać, prawda, do tego, żeby z tego Szczebrzeszyna się wynieść, a nie zdecydował się na to. Zamojszczyzna i Szczebrzeszyn były rzeczywiście jego małą ojczyzną nie do końca na początku z wyboru. No on po prostu miał rodzinę, szukał posady, tak musiał z czegoś żyć, a taka posada lekarza na prowincji, równocześnie dyrektora szpitala zapewniała w miarę spokojny byt. Potem to już był wybór chyba jednak, tak?
Tak, cały czas namawiano go, żeby z jego potężną znajomością i historii lokalnej, i także instytucji szpitalnych, medycznych, żeby wszedł głębiej, no z tą żyłką historyka, żeby wszedł głębiej w historię medycyny, historię opieki medycznej.
Tak, wręcz, żeby porzucił praktykę.
Żeby porzucił praktykę i bardziej się tym zajął. Po prostu całkiem konkretnie wróżono mu piękną karierę także uniwersytecką, tylko trzeba było do tego uczynić parę kroków, między innymi zrobić habilitację. To jest, jak wiemy, nie taki łatwy do przejścia moment i w jego przypadku no, on jakby cichaczem czy nie cichaczem składał się do tego, przygotowywał opracowanie, nigdy go, jakby to powiedzieć, nie ukończył. Natomiast pozostały w związku z tym liczne materiały, rzeczywiście godne uwagi, po części gdzieś tam przyczynkowo drukowane w tym czy innym miejscu. W ogóle warto teraz jeszcze dopowiedzieć rzecz, która w świetle tego, co mówiliśmy, wydaje się naturalna, że ten aktywny, bardzo inteligent i społecznik o zmyśle badacza również zaangażował się w wydawanie takiej teki zamojskiej. To była publikacja, która rzeczywiście stała w pierwszym szeregu takich periodyków regionalnych. Tak? No, rzecz, która przez niego została zapoczątkowana, ale nie była wyłącznie takim autorskim działaniem, tylko umiejętnym skierowaniem, jakbyśmy powiedzieli, energii społecznych swojego środowiska. To jest też rzecz, która jak tak przechodzimy nad tymi indywidualnościami naszych bohaterów, to warto zwrócić uwagę, że mówimy o nich między innymi dlatego, że to nie są wyłącznie geniusze, którzy tam zabłysli na horyzoncie, tak, i nagle również zgasło ich światło i koniec, tylko to są ludzie, którzy czasami wypadło im żyć w bardzo trudnych sytuacjach. To światło nie miało jak pójść dalej, ale sami mieli w sobie tak dużo tego zmysłu społecznego, organizowania życia, jak się wtedy mówiło. Organizowanie życia nie znaczyło, że się sobie samemu organizuje życie, tylko właśnie, że się umie nadawać formy dla twórczego zaangażowania różnych ludzi dookoła, że się zauważa umiejętności, że się skupia tych, którzy mogliby zostać przecież gdzieś na boku, po prostu pisywać sobie gdzieś tam do kajecika, a on właśnie należał do tych, którzy z tego kajecika właśnie wyciągali, z tych różnych aktywności ludzi, wyciągali to, co najlepsze, żeby to pokazać, podnieść jakoś na tym świeczniku, właśnie tym świeczniku, gdzie można było docenić, czyli świeczniku zamojskiego. Tak, na przykład.
No to też nie jest tak, że on przyjechał na jakąś pustynię intelektualno-organizacyjną, tak to nazwijmy. Okres po rewolucji 905 roku, kiedy pozwolono po pierwsze spolonizować administrację, pozwolono na działalność różnego rodzaju organizacji społecznych, no one wybuchają również na tym terenie. Czas, kiedy Klukowski przebywa w Szczebrzeszynie, no w okolicznych wsiach działa bardzo prężnie ruch ludowy, ta lewa część ruchu ludowego, czyli PSL Wyzwolenie. Działa Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, prawda? Wiciowcy są niezwykle aktywni. Działają inne organizacje, no oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, działała macierz szkolna. W oddalonej od Szczebrzeszyna kilkanaście kilometrów Radecznicy, przy klasztorze ojców Bernardynów, przy sanktuarium świętego Antoniego jest silny ośrodek lokalny i intelektualny, to znaczy liceum serafickie prowadzone przez franciszkanów. Nie w żadnym ośrodku miejskim, tylko na wsi. Radecznica, poza tym, że była ośrodkiem pielgrzymkowym, była po prostu niewielką wsią. A mimo to w Szczebrzeszynie mamy szkołę średnią, w Radecznicy mamy szkołę średnią, w Zamościu mamy kilka szkół średnich, także też nie jest tak, że on jest jakimś tutaj kwiatem na zupełnym popiele.
Miał się do kogo jednak odwołać. To sytuacja, w której z jednej strony można znaleźć powód, żeby powiedzieć, no cóż, jesteśmy na prowincji, coś ja tu mogę zrobić. To są tacy ludzie, którzy szybko sobie tak usprawiedliwiają jakieś różne, rzeczywiście czasami trudne podejścia do życia. No ale z drugiej strony można było oprzeć się na tym, co jest i budować coś, na co my patrzymy z podziwem. Wracamy do rozmowy o doktorze Zygmuncie Klukowskim, osobistości polskiego życia na Zamojszczyźnie. Trzeba wspomnieć o tym czasie, w którym również po raz kolejny musiał Zygmunt Klukowski w okresie wojennym się odnaleźć. Teraz już po prostu w sytuacji autorytetu lokalnego, ważnej osoby, która, gdy przyszła II wojna światowa, no, znajduje się na tym froncie, który jest dla niego oczywisty, czyli jako lekarz, tak, dyrektor szpitala. I tutaj mamy go jako takiego bohatera, który nie tyle właśnie wyciąga broń i strzela, gdzieś znajduje się w sztabie na przykład, planuje coś i tak dalej, tylko bohatersko wypełnia swoje obowiązki wtedy, gdy na przykład trzeba przyjmować rannych partyzantów, zręcznie ukrywając to przed okupantem. Trzeba uczestniczyć w walce, no bo on formalnie również był członkiem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Tak, był kierownikiem Wydziału Informacji i Propagandy Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej.
Tu wykorzystywane były jego umiejętności.
W związku z tym on był niezwykle aktywnie, bezpośrednio zaangażowany w działalność podziemia jako lekarz. Przecież on tych rannych przyjmował nie tylko w szpitalu, ale zdarzało okazało się, że gdzieś tam w lesie czy w jakichś domach prywatnych udzielał pomocy. Cały czas utrzymuje kontakt z bardzo silną w okolicy na Zamojszczyźnie partyzantką. W ramach swoich obowiązków kierownika właśnie tego Wydziału Informacji i Propagandy Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej dokumentuje okupację na Zamojszczyźnie. Okupację na Zamojszczyźnie, która miała przebieg niezwykle krwawy, ale też wątek martyrologii ludności polskiej. Zamojszczyzna w niemieckich projektach miała być takim laboratorium, tak, tej niemieckiej przestrzeni życiowej. Polska ludność miała być stamtąd wysiedlona, zasiedlić miano osadnikami niemieckimi. Te akcje wysiedlania Zamojszczyzny i zasiedlania jej ludnością niemiecką zaczęto od Niemców z Rumunii, z Siedmiogrodu, prawda? Dość powszechnie w okolicy ich nazywano czarnymi, prawda? Osadzano ich w gospodarstwach, z których wcześniej wyrzucono polską ludność, a pozostałą polską ludność zmuszano do pracy niewolniczej na rzecz tych osiedlonych tam Niemców.
No do silnego wspomnienia wojennego przeszło hasło dzieci Zamojszczyzny.
Tak, natomiast te dzieci, które uznano, że rasowo tak pasują do rasy panów, po prostu rodzicom zabierano i wywożono do Niemiec, gdzie miano je wychować na dobrych Niemców. Równocześnie mamy niezwykle silny opór partyzantki, batalionów chłopskich, Armii Krajowej, ale też uczciwie powiedzmy i Armii Ludowej i partyzantki sowieckiej, która w tym rejonie dosyć mocno z Armią Krajową, przynajmniej w tym okresie współdziała, które próbują stawić opór tym działaniom okupanta niemieckiego, na ile można. To są największe bitwy partyzanckie z okresu II wojny światowej, porównywalne z powstaniem warszawskim. Mówimy o tej skali działalności. Równocześnie tam przecież też jest ludność ukraińska, prawda? Jest ten kontekst Wołynia.
Tak zwana samoobrona.
Tak jest. Jest w związku z tym olbrzymi strach przed tym, żeby scenariusz Wołynia nie powtórzył się na Zamojszczyźnie. W związku z tym mamy tutaj również walki z UPA i szczęśliwie dzięki innej strukturze narodowościowej, ale też o wiele szybszej reakcji polskiego podziemia tego scenariusza wołyńskiego na Zamojszczyźnie udaje się uniknąć. No i wreszcie mamy Holokaust, tak? Getto w Zwierzyńcu, w Izbicy. Mamy obóz zagłady w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Bełżcu. To wszystko Kulkowski dokumentuje. Dokumentuje po pierwsze w swoim dzienniku, który zaczął pisać już na wiele lat przed wojną i który sam w sobie jest bezcennym źródłem do poznania jego dziejów Zamojszczyzny, ale w okresie okupacji staje się, o ile wcześniej jest pisany z humorem, zawiera liczne takie obserwacje obyczajowe, prawda, o tyle teraz staje się dokumentem z jednej strony niezwykle dokumentującym bohaterstwo, natomiast z drugiej strony dokumentującym niezwykłe zbrodnie. On to opisuje w takim tonie jakiegoś dna, na którym ludzkość się znalazła. Mówi nie tylko o okrucieństwie niemieckim, mówi również o współudziale ludności polskiej w każdym razie na pewno w rabunku mienia pożydowskiego, tak, które pozostało po Żydach wysiedlonych do obozów zagłady, ale też o udziale marginesu społecznego chociażby w wyciąganiu Żydów szczebrzeskich, jak to się tam mówiło, z piwnic. O tym, że Żydzi w okolicznych wsiach znajdowali schronienie, ale równocześnie znajdowali też ludzi, którzy ich za pieniądze wydawali. I tak, to wszystko, co składa się na koszmar okupacyjny. Więc ten dziennik, który jest głównym jego pomnikiem, który po nim pozostał, niedawno Karta wydała jego obszerne fragmenty.
No właśnie, powiedzmy sobie, że ten dziennik, o którym słusznie wspominasz, po prostu jako jednym z tak naprawdę najważniejszych źródeł, zwłaszcza jeśli chodzi o ten czas wojenny, ale to w ogóle oczywiście jest niesamowity dokument epoki. To jest rzecz, do której mamy dostęp bardzo w specyficznych formach, bo powiedzmy sobie tak, on po raz pierwszy został wydany w wyborze, zawsze były to jakieś wybory, w 1958 roku. Tutaj nie wiemy dokładnie czyja ręka, ale ktoś dokonał jeszcze za życia, już w samym końcu, tak, życia Kulkowskiego, ale dokonał jakiegoś wyboru z wycinaniem oczywiście rzeczy, które cenzuralnie były. 58 rok to już tam niektóre rzeczy, jakby to być można było wydrukować, niemniej były granice, których nie można było przekroczyć, więc można było trochę dać jakichś negatywnych uwag o PPR-ze czy o Sowietach. Niemniej to bardzo dyskretnie, a już inne rzeczy wycinano dość konsekwentnie, więc to jest pierwsze podejście. Drugie podejście to jest to, co ja na przykład mam w tej chwili przed sobą, to jest bardzo taki, to jest wyjątek. Dziennik 44-45, który został z kolei wydany integralnie, ale tylko dotyczy tego czasu. No i potem jest to, o czym mówisz, pewnie najsolidniej pod względem wydawnictwem edytorskim przygotowany
i najobszerniejszy,
wybór, najobszerniejszy tak. przez kartę, mający z kolei dla nas jako czytelników pewnie ten brak, że z tego potężnego materiału no, zdecydowano się udostępnić po prostu.
Zresztą to jest wydawane część, w serii tych lokalnych takich.
Tak. Po prostu zdecydowano się udostępnić
dzieł poświęconych lokalnym społecznościom.
I to tak, w związku tak. z tym na przykład, gdy się czyta, mając też zainteresowania, czy chcąc pobiec za zainteresowaniami autora, tak, trochę
wtedy,
poza samej
czy do Warszawy, czy ten tego,
to już nam znika, tego nie ma.
Ale jeśli chodzi o okupację Zamojszczyzny, to jest to również w tym wydaniu karty no, niezwykle cenne świadectwo.
No jak zwykle czas nam mocno ucieka, niemniej my jeszcze trochę będziemy się mu przeciwstawiali. Trzeba powiedzieć, że dr Klukowski z wojny wychodzi jako bohater doceniany, także jakby taki autorytet środowiska, który nie był podważany, niemniej tam jakoś od samego początku ta rzeczywistość powojenna, jak się mówiło, tutaj użyjmy tego określenia Polski lubelskiej, tak, no bo to akurat nam się tak również układa, czy tej państwa polskiego tworzonego przez inicjatywy komunistów w sojuszu ze Związkiem Sowieckim, że te instytucje nie były dwuznaczne, tak, z początku dwuznacznie wobec Klukowskiego. Z jednej strony no, on staje jako jeden z ekspertów polskiej strony wezwany do Trybunału.
Powiedzmy sobie przynajmniej jednym słowem, że to dokumentowanie dziejów okupacji, o którym wspomnieliśmy, to nie był tylko jego dziennik, ale to były również liczne świadectwa, dokumenty, które on gromadził w trakcie okupacji.
I to pozwalało na to,
zbierał świadectwa był... ludzi, prawda? On wyniósł olbrzymi archiwum, tak? Olbrzymi zestaw źródeł dokumentujących zbrodnie niemieckie na
Zamojszczyźnie. Z tego powodu lądował w Norymberdze jako jeden ze świadków, który
na jednym z tych pomniejszych procesów.
Tak. To jest to, czym się potwierdza taka jego również pozycja i waga jako
wtedy
świadka.
Też ma, przepraszam, okazję po latach spotkać się ze swoim synem, który w międzyczasie na zachód się przedostał.
A z drugiej tak. strony od samego początku pojawiają się kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa. O ile pamiętam, tam już 46 rok to jest jakieś zderzenie. Mhm. Mamy znowu aresztowanie w 48 roku. To jest takie aresztowanie jakby trochę zdaje się profilaktyczne. To znaczy no, ludzi z Armii Krajowej jakoś tak czasami się ich troszeczkę...
No przede wszystkim jego podejrzewa się słusznie o posiadanie olbrzymiej wiedzy, olbrzymiego archiwum o dziejach polskiego podziemia, które częściowo pozostało w lesie po 44 roku, którą to wiedzą się nie chce dzielić.
Tak. To znaczy... A potem mamy już rzeczywiście prawdziwe uderzenie. Też niezaskakujący czas, rok 52. I w 52 roku Klukowski otrzymuje wyrok, tak? Nie tylko zostaje aresztowany.
Ale no poprzednio wyrok. Też był wyrok, ale w zawieszeniu, a tym razem
skutecznie.
Wyrok bezwzględnego więzienia.
I ląduje wśród innych tego typu aresztowanych we Wronkach. To też jedna z tych nazw, która budziła wtedy przerażenie, a to jest po prostu nazwa więzienia, ale wtedy w Rawiczu czy Wronkach to byli osadzeni właśnie z zarzutami politycznymi reprezentanci niewłaściwej strony polskiego życia. Tutaj powiedzmy sobie tak, że może to, co się tutaj z nim wydarzyło, nie było zaskakujące i w jakimś sensie ktoś mógłby podsumować, musiało się kiedyś wydarzyć. Z drugiej strony na okoliczności są zupełnie tutaj konkretne. Jego adoptowany syn, który jest uczestnikiem antykomunistycznej konspiracji, jest, jak się mówiło, zamieszany w zamach na redaktora Martykę. To jest taki jedno z wielkich wydarzeń tamtego czasu. Komunistyczny propagandzista zostaje w czasie prowadzenia audycji radiowej Fala 49, jednej z najsłynniejszych takich audycji propagandowych, zostaje zastrzelony. Wszyscy to słyszą, bo to po prostu dzieje się w studiu. I potem nie tylko idzie pościg za bezpośrednim sprawcą, ale jak to czasami w takich sytuacjach bywa, jest to okazja, żeby rozszerzać śledztwo, żeby to szło szeroko. I w tej grupie, których wtedy doścignięto, był adoptowany syn doktora Klukowskiego, a następnie, ponieważ zawsze w tej logice obecne było to, że jeśli syn, to w takim razie rodzice, no to w tym wypadku ojciec...
Który już wcześniej dwa razy był...
Jest podejrzany i w związku z tym bardziej widać, że jest winny, trafia do więzienia. A syn zostaje rozstrzelany. Natomiast sam Zygmunt Klukowski wychodzi z więzienia. Gdzieś czytałem, że w roku 54, czyli w sumie w jakimś
ze
momencie
na
wcześniej
stan zdrowia,
tak. na zasadzie amnestii. Ale no, potem już tego życia...
70-letni już wtedy, pamiętajmy.
Właśnie, o tym, to bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego przebiegu czasu. umrze w roku 59. Zdąży jeszcze zobaczyć to troszkę okaleczone, ale jednak już zaistniałe.
Rehabilitacja
i to okaleczone, ale jednak zaistniałe wydanie fragmentów pamiętników. Tak przeszliśmy przez to bardzo bogate życie człowieka, który dał swojemu regionowi no wszystko, co miał najlepsze w swoich pasjach. Nie tylko w sobie samemu, ale także właśnie ludziom, którzy
dopowiedzmy jeszcze dosłownie jedno zdanie, ponieważ wspomnieliśmy, że on no, zaczynał i przez całe życie był wolnomyślicielem, bezbożnikiem, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, prawda, że ten okres więzienia w okresie stalinowskim, kontakty przede wszystkim z również osadzonym wtedy w więzieniu profesorem Ignacym Czumą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no doprowadzają do powolnego jego nawrócenia i powrotu na łono kościoła i kiedy w 59 roku odbywa się jego pogrzeb oficjalny, państwowy, z kampanią reprezentacyjną, z wojewodą, który przemawia, to jest to równocześnie pogrzeb katolicki i po wojewodzie występuje proboszcz, który odczytuje jego akt pojednania z kościołem, także i taką klamrą się to jego życie
Swoją drogą pięknie, gdy akt tego rodzaju powrotu do kościoła staje się czymś również oficjalnie zadeklarowanym, tak. Prawda? Czyli to nie jest tak, że pewnego dnia ktoś mówi się, że skoro umarł, to już wszystkie sprawy przestają być ważne, tylko wtedy się dowiadujemy o tym, że wrócił. Dziękujemy Państwu za uwagę, bośmy tu z Michałem Barcikowskim rozmawiali o osobie, która latami daleka, ale tą pasją jakoś bardzo bliska, zapalająca, więc była to dla nas miła rozmowa. Mamy nadzieję, że dla Państwa również interesująca. W związku z tym dziękujemy za uwagę. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. A teraz się z Państwem żegnamy. Do widzenia, do usłyszenia raczej radiowo.
Do widzenia, dobrej niedzieli.